Przypowieści Salomona, rozdział 6. I to będą wersety 9 do 11. Nie wiem, jakieś 2 tygodnie temu chyba jedna z sióstr o tym mówiła i jakoś teraz do mnie to dotarło i uderzyło. Ale w 6 rozdział wersety, no może 10 i 11. Albo nawet 9 do 11. Jak długo, leniu, będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, trochę podrzemać, trochę założyć ręce, by odpocząć. I tak zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga, a niedostatek jak człowiek uzbrojony. I 24 rozdział, wersety 30 do 34. Przechodziłem obok pola lenia, obok winnicy człowieka bez rozumu. A oto wszystko porosło chwastem, pole pokryły pokrzywy, kamienie ogrodzenia w rozsypce. Gdy się temu przyjrzałem, wziąłem sobie to do serca. Zobaczyłem i wyciągnąłem naukę. Trochę pospać, trochę podrzemać, trochę założyć ręce, aby się położyć. A ubóstwo nadciągnie jak włóczęga i niedostatek jak człowiek starczą. W sumie oba te pouczenia są na ten sam temat. Trudno się dziwić, bo to jest tak zwana księga dydaktyczna, a nauka polega między innymi na tym, żeby powtarzać. Także bardzo, bardzo podobne fragmenty. I tak wam powiem, że to przeżyłem ostatnio właśnie coś takiego w duchowej sferze. To znaczy można się położyć, pospać, podrzemać, założyć ręce i później się obudzić i nagle okazuje się, że no, duchowo jest kiepsko. Czyli ubóstwo w sferze duchowej może nas po prostu zaskoczyć. Jak włóczęga, jak mąż, nawet tu jest napisane w 6 rozdziale, jak człowiek uzbrojony, albo inaczej jak mąż zbrojny w innym tłumaczeniu jest. Tam dalej jest jak mąż starczą. I to jest niedostatek. To jest niedostatek. Zaczynamy odczuwać niedostatek, głód, ubóstwo. I to po prostu widać w naszym życiu. Nawet w liście do Koryntian jest napisane, że żeby się obudzić. Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. No i bywa, że po prostu zasypiamy. Nam się czasem wydaje, że albo że nie zaśniemy, albo że po prostu można sobie odpuścić tak i nic nie, nie wiem, nie modlić się, nie poważnie traktować swojego duchowego stanu, nie chodzić przed z Panem, nie siadać przed Nim, tylko zajmować się nawet rzeczami, które same w sobie złe nie są. Ale to nie jest to samo, co przyjście przed oblicze Pańskie. No i potem winnica człowieka, który tak postępuje, a właściwie jak się zna Pana już i się wie o tym wszystkim, co On oczekuje, że On chce z nami relacji, że On czeka na nas za każdym razem, no to żeby to wiedzieć i nie chcieć do Niego chodzić i modlić się, to trzeba być człowiekiem bez rozumu, albo też człowiekiem, który ma zletniałe serce tak naprawdę. I nie pamięta już, z jakiej wysokości spadł. I to ten list, który jest do Laodycei, o tym mówi przecież. Żeby sobie przypomnieli, z jakiej wysokości spadli, dlatego że Pan Bóg wymaga od nich nie tylko deklaracji i nie tylko jakiegoś takiego uczucia, które się wyraża, bo bardzo łatwo jest wyrażać uczucia. Zwróćcie uwagę, że nawet w sytuacjach, nie wiem, na przykład małżeńskich, nie, bardzo łatwo się uczucia wyraża, natomiast no, trudniej jest zrobić to, co wyrażamy ustami. I dlatego Pan Jezus, jak przyszedł do swojego narodu, to powiedział, że oni są daleko ode mnie sercem, ale ustami mnie wzywają jak najbardziej. No i my czasem mamy tak, że widzimy dookoła ludzi religijnych, którzy owszem, Pana Boga mają na ustach, ale z sercem jest kiepsko. I teraz pytanie, co my im możemy powiedzieć, skoro właśnie teraz znajdujemy się w stanie takiego zletnienia. No i przychodzą wtedy właśnie takie momenty, o jakich mówiliśmy, nie? Że mamy taki umysł jakiś wtedy zamglony i wytrącają nas z takiej duchowej równowagi różne proste rzeczy. A tymczasem co? No pospaliśmy, podrzemaliśmy, założyliśmy ręce, pooglądaliśmy, posłuchaliśmy, No i tyle. I w tym momencie zaczęliśmy już tak przysypiać. I potem się dziwimy, że ubóstwo, takie duchowe ubóstwo nadciąga jak włóczęga i niedostatek jak człowiek starczą. Dzięki Bogu za Kościół, dlatego że możemy się przejrzeć. Jest w którymś momencie w przypowieści też napisane, że człowiek, odbiciem człowieka jest człowiek. Że w wodzie widzimy odbicie własnej twarzy. Też w przypowieściach to jest gdzieś napisane. Natomiast odbiciem człowieka jest człowiek i możemy siebie zobaczyć właśnie w innym człowieku, bo możemy też usłyszeć rzeczy, które są o nas. Możemy zobaczyć jego reakcje i skojarzyć sobie z naszymi. I naprawdę to jest bardzo dobre, że możemy między sobą, że możemy ze sobą być i takie odbicie zobaczyć. Jest fragment w księdze Micheasza. Teraz przejdźmy do tego fragmentu. I to będzie rozdział 6 i rozdział 7. Rozdział 6 od pierwszego wersetu. Posłuchajcie, ja będę czytał z tego. Ja będę czytał z przykładu dosłownego. Posłuchajcie uważnie tego, co mówi Jahwe. Powstań, wnieś skargę wobec gór. Niech wzgórza usłyszą Twój głos. Słuchajcie góry skargi Jahwe, wy niewzruszone fundamenty ziemi. Gdyż Jahwe ma sprawę ze swym ludem, z Izraelem toczy spór. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? Czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi, bo wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej, wykupiłem Cię z domu niewoli, posłałem tuż przed Tobą Mojżesza, Arona oraz Miriam. Ludu mój, dalej przypomnij sobie, o co zabiegał Balak, król Moabu, a co odpowiedział mu Bileam, syn Beora, pomiędzy Shittim a Gilgal. Niech Cię to przekona o sprawiedliwości dzieł Jahwe. I Bóg mówi do Izraela, popatrz, co zrobiłem dla Ciebie. Nie dość, że stworzyłem Cię jako naród, to jeszcze wyprowadziłem Cię z niewoli. I w dodatku jeszcze, jak przypomnicie sobie, bo niedawno to robiliśmy, Bileam, tak? Co się działo, kiedy Bileam prorokował? I w jakim otoczeniu to się stało? To też jest dla nas bardzo ważne, dlatego że może wróćmy do czwartej Mojżeszowej na chwilę. Czwarta Mojżeszowa i ta sytuacja, w której Bileam miał prorokować i o co został poproszony. To jest czwarta Mojżeszowa, rozdział 22. 23, ja nie będę oczywiście wszystkiego czytał, ale 22, 3 i 4. I tam była taka sytuacja, że król Moabu, Balak, wysłał posłańców do Bileama, syna Beora, żeby przeklął Izraela. I Bileam na początku nie chciał. Potem dostał kolejne propozycje, coraz bardziej kuszące, że tak powiem. Ale mimo to w jego sercu coś się działo, co było bardzo głęboko ukryte. I też nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale jak wczoraj to czytałem, to naprawdę niesamowite. Przeczytajcie sobie 22, 23, 24 rozdział. Dlatego, że Pan Bóg na pewne rzeczy pozwala Bileamowi. W końcu go puszcza, żeby zrobił to, o co go prosi Balak. Ale w sercu Bileama zaczyna się rzecz bardzo ukryta. I tu tego nie widać chyba w innym tłumaczeniu, ale kiedy jest ta niezwykła rozmowa Bileama z jego oślicą. I potem Bóg do niego mówi, że zbyt pospiesznie chciał tam pójść. Bo on niby nie chciał, potem chciał, potem jednak poszedł. Ale Bóg mówi, że zbyt pospiesznie chciał tam pójść. I to jest 32 werset. A anioł Jahwe powiedział do niego, dlaczego tak zbiłeś swoją oślicę 3 razy? To ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż przyspieszyłeś tę drogę przede mną. I może być inne tłumaczenie, na przykład, bo idziesz zbyt chętnie według mnie. Niby się opierał, a potem poszedł zbyt chętnie. Było gdzieś ukryte w jego sercu, no pojawiła się pożądliwość tych pieniędzy. Ale z drugiej strony miał propozycję, żeby przeklinać Izraela, ale nie był w stanie tego zrobić. I to jest dla nas najważniejsze na dziś. Czyli krótko mówiąc, ludu mój, przypomnij sobie, o co zabiegał Balak, król Moabu, a co odpowiedział mu Bileam, syn Beora, pomiędzy Shittim a Gilgal. Niech cię to przekona o sprawiedliwości dzieł Jahwe. Czyli Bóg cię nie przeklnie, tak jak prorok cię nie przeklął. Pamiętaj, co ci zrobiłem, pamiętaj, z czego cię wyprowadziłem i pamiętaj, że jestem Bogiem, który ma nad tobą miłosierdzie, dlatego że zawarliśmy przymierze. Więc to, co nam w tej chwili jest potrzebne z tamtej historii, to jest przyłożenie tego do naszej rzeczywistości, do naszego życia. Czyli pamiętaj, że wyprowadziłem cię z grzechu, pamiętaj, że uczyniłem ci takie wielkie rzeczy i pamiętaj, że cię nie przekliłem, nie przekląłem i nie przeklnę, bo jesteś związany ze mną przymierzem. I żeby ktokolwiek to chciał zrobić, to nie będzie w stanie, bo jesteś pod moją ochroną. Czyli z jednej strony Pan Bóg robi wyrzut, a z drugiej strony mówi, popatrz na historię twoją, że zawsze byłem przy tobie i nie dałem ci zrobić krzywdy. I to jest pierwszy odcinek, że tak powiem, tej historii, czy tego fragmentu z Micheasza. A potem jest tak, jakby człowiek zaczął mieć taką refleksję od 6 wersetu. Z czym spotkam Jahwe, zgięty przed Bogiem z wysoka? Czy spotkam go z całopaleniami, z cieląt jednorocznych? Czy Jahwe podobają się tysiące baranów, miriady strumieni wylanej oliwy? Czy za moje przestępstwo dam swego pierworodnego, owoc mego łona, za grzech mojej duszy? To są takie pytania retoryczne, które zresztą później Pan Jezus im przypomina. Zobaczcie, z czym ja mam wyjść do Pana Boga? Czy z moją, z powierzchowną moją taką, no już nie powiem, że religijnością, ale z powierzchownym takim, z powierzchowną relacją, z tymi kilkoma słowami rano czy wieczorem, z tym przypominaniem sobie i Jemu, że jestem Jego dzieckiem? Czy też będę chciał czegoś więcej, czegoś, czego On ode mnie oczekuje? Bo On nie oczekuje ode mnie ofiar zewnętrznych, nie oczekuje ode mnie poświęcenia, które wcale nie wynika z serca. On nie chce, żebym był takim Bileamem, który służy Bogu, a w jego sercu głęboko jest ukryta jakaś pożądliwość, którą Pan Bóg dopiero później wyjawia na zewnątrz. I muszą się dziać jakieś niezwykłe rzeczy, żeby na wreszcie Bileam to zobaczył. I Pan Bóg mu mówi, zbyt pospiesznie poszedłeś. Ale niestety Bileam tego do końca nie posłuchał i wymyślił sposób zaszkodzenia Izraelowi. I później dopiero apostoł Piotr to wyjaśnia, że pożądliwość pieniędzy zgubiła Bileama. Bo im podpowiedział, żeby zaczęli te kolacyjki ekumeniczne z Moabitkami. I w ten sposób oni mogą sobie zaszkodzić, ale sam Bileam tego nie zrobił, bo nie przeklął ich. Czyli ja mam czyste ręce, ale ja wam podpowiem, co wy macie zrobić. Przewrotność się kryła w sercu Bileama. I Piotr potem pisze, że on to przypłacił życiem, bo tak jest napisane, Bileam zginął od miecza potem. Chyba za czasów Jozuego. Więc Pan Bóg gdzieś w naszym sercu widzi, ponieważ Psalm mówi, 51, że prawda jest ukryta na dnie duszy i Bóg prawdę kocha i On tą prawdę wyjmie na jaw. I to jest piękne. Dla ludzi kochających Boga to jest piękne, dla ludzi przewrotnych to jest straszne. A to jest to samo. Jeżeli Bóg kocha prawdę na dnie mojej duszy, to ja się powinienem z tego cieszyć, jeżeli mam czyste serce. Jeżeli jestem człowiekiem przewrotnego serca, to powinienem się przerazić i upamiętać. Bo Pan Bóg to wszystko dla mojego dobra wyjmie na wierzch. Ale nie interesuje go to, co zewnętrzne. Nawet jeśli oglądam wykłady na YouTubie, które dotyczą Jego słowa, ale za mało czasu poświęcam Jemu samemu. No i teraz miałem niedawno taką sytuację właśnie, że, o wiecie, Pan Jezus powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś się narodzi na nowo, to wody życia popłyną z jego serca. Wody żywe. Miałem sytuację dotyczącą wody. Po prostu ciśnienie wody w kranie spadło. No i tak było przez jakiś czas. I myśmy się mogli jakoś tam myć, więc nie było problemu, żeby robić jakąś nagłą akcję. Ale przeszkadzało mi to. I gdyby to tak porównać do tej wody, która z naszego serca wypływa, to ta woda może stracić ciśnienie. I to trzeba zauważyć. Więc coś się niedobrego dzieje. No ale z drugiej strony, no przecież nic się takiego strasznego, dalej mogę jakoś funkcjonować, chociaż przeszkadza mi to. Ale mimo to nie będę nic robił. I potem nastąpiła taka sytuacja, że nagle dowiedzieliśmy się, że no, przychodzi ze wspólnoty mieszkaniowej człowiek, żeby wymienić liczniki. No sobie myślę, dobrze, no to chwała Bogu, coś się stało poza mną, ja nie muszę nic więcej zrobić, no przyjdą, zrobią, załatwią. I czasami jest tak, że my się po prostu modlimy, żeby Pan Bóg zrobił to za nas. To znaczy, no przyjdzie, coś się stanie takiego, że ta woda popłynie szybciej. No ale my ze swojej strony dalej mamy tam bardziej zamknięte serce, swoimi sprawami się zajmujemy, niech Pan Bóg się tym zajmie. Panie, otwórz moje serce. Panie, spraw, żeby ta woda popłynęła większym strumieniem. Ja nie będę patrzył w moje serce, czy przypadkiem tam nie ma jakichś zanieczyszczeń. Ty to zrób. No i przyszli, wymienili liczniki, woda dalej płynie małym ciurkiem. I okazało się, że trzeba było wezwać kogoś innego, kto wyczyścił filtry. I jak wyjął sitko z filtrem, to mówi, niech pan popatrzy, jakie błoto. No i to błoto oczywiście utrudniało dopływ wody. Ale on mi pokazał, jakie to błoto było. Ja sobie oczywiście nie skojarzyłem tego z moim życiem duchowym. I okazało się, że dalej coś jest zepsute. Woda już lepiej płynie, ale dalej coś jest nie tak. Jest nieszczelność. Więc jest jakiś problem, który jest inny. Trzeba było jeszcze jednego człowieka, który przyszedł, ten filtr wykręcił, wsadził porządnie śrubokręt i okazało się, że tam by płynęło jeszcze więcej błota. I on tego błota, on to błoto otworzył zawór, woda popłynęła szybciej, zostało to wszystko wypłukane. Ale trzeba było niestety zrobić takie bardziej bolesny zabieg. I właściwie rozmawiałem z bratem w piątek i dopiero wtedy jakoś mi się to przypomniało jako ilustracja. Możemy mieć zatkane filtry. Możemy te filtry mieć zabłocone różnymi rzeczami. Możemy żyć w sposób taki, że ten mały strumień wody, który powinien wypłynąć przecież, strumienie wody powinny wypłynąć z naszego serca. On jest mały i my jakoś z tym nic nie robimy. Możemy się modlić o to, żeby coś się nagle stało, żeby Pan Bóg cudem jakimś uczynił to, żeby ja we mnie, wypłynie to wreszcie ze mnie. Dalej nie wypływa, dlatego że On po prostu potrzebuje zrobić remont. Trzeba Go wezwać i poprosić o wyczyszczenie filtrów i zastanowić się, dlaczego te filtry się tak brudzą. Jeżeli nie pomoże i nie skojarzymy za pierwszym razem, to może trzeba będzie wezwać kogoś, kto wreszcie wsadzi coś mocnego tam, przeczyści na boleśnie bardziej, żeby to wypłynęło do końca. No i tak to jest czasem, że Pan Bóg przychodzi i czyści ten filtr, jak nie zwrócimy uwagi za pierwszym razem, to przychodzi ze śrubokrętem i karci. I potem skojarzymy albo nie, jak Bileam skojarzył albo nie. Nie wiem, dlaczego on był czymś tak strasznie zafrasowany, zajęty i myśli miał gdzie indziej, że potrafił z oślicą rozmawiać i nie zwrócił uwagi na bardzo rzeczy, które się dzieją, na które mu Pan Bóg chciał zwrócić uwagę. Możemy nie zwrócić. No i teraz wracamy do Micheasza. Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Jahwe oczekuje od ciebie. Tylko tego, żebyś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Trzy rzeczy. Stosuj prawo, kochaj łaskę i pokornie chodź z twoim Bogiem, ale wszystkie. I teraz to nie chodzi o to, żebyśmy byli legalistami, którzy stosują prawo, tylko żebyśmy uczyli się od Boga, jak żyć. Dlatego, że Pan Bóg nie dał prawa po to, żeby legalistycznie podchodzić do wszystkiego, tylko po to, żeby nasze serce to prawo kochało. Psalm 119, jak kto chce, niech sobie przeczyta. Dawid kochał Pana, był przekonany, że będzie chodził z Panem w krainie żyjących, miał miękkie serce, które było według Boga i on wiedział, jaka jest intencja Pana Boga w tym wszystkim. Dalej, kochał łaskę i pokornie chodził ze swoim Bogiem. I te wszystkie trzy rzeczy wcale nie są zaprzeczeniem, bo niektórzy prawo i łaskę przeciwstawiają sobie i mówią albo jedno, albo drugie. Czyli albo jestem legalistą, albo mam łaskę i wtedy w ogóle te filtry są nieważne, bo ja mam z definicji różne rzeczy. To nie jest tak. I dalej mamy 7 rozdział Księgi Michała. Tam jest napisane: biada mi od początku, biada mi, gdyż stałem się jak po letnich zbiorach, jak po winobraniu, żadnej kiści do zjedzenia. Moja dusza pragnie wczesnej figi. Tam nie ma tego chyba w UBG, ale jak to przeczytałem, to sobie to skojarzyłem z Panem Jezusem, który wczesnej figi chciał, na drzewie figowym. Nie była to pora na figi, ale przyszedł i chciał tej figi, chciał tą figę zjeść. Nie zjadł, drzewo zostało przeklęte, uschnęło. My nie zostaniemy przeklęci, ale Pan Bóg oczekuje od nas owocu. I to nie jest tak, że nie ma pory na owoc. Jest zawsze pora na owoc. Jeremiasz pisze, że nawet w suchej porze wydają owoc ludzie, którzy zostają zasadzeni nad wodą. I wtedy, nawet wtedy, kiedy nie ma jakiejś tam dobrej pory, to i tak owoce zostają wydane. I takiego owocu Pan Bóg od nas oczekuje. Daj nam wszystko, co jest do tego owocu potrzebne i daj nam również taką możliwość, zdolność orientacji, że ciśnienie wody spada. Jeżeli nie mamy sami tej orientacji, bo nie słyszymy, no to nie musimy mieć oślicy, która będzie z nami rozmawiać, bo mamy Ducha Świętego, który nam to powie wprost. Ale dzieje się coś niedobrego. No i teraz pytanie, na ile dobre mamy te filtry? Na ile są brudne, a na ile nie? Czym się karmimy? Co robimy? I oczywiście trzeba normalnie żyć. To jest prawda. Trzeba normalnie żyć, trzeba pracować, trzeba funkcjonować. Mamy ileś tam zajęć, to jest jasne. Pan Bóg to widzi, On to wie. No nawet powiedział, jak funkcjonować. Ale czasami sami siebie oszukujemy. I to nie jest tak, że nasze oglądanie budujących rzeczy zastąpi relacje z Nim. Tak samo jak, nie wiem, wspólne zakupy dla dobra domu nie zastąpią rozmowy z żoną, z mężem. To nie jest to samo. Te kilka słów wypowiedzianych rano do Pana w pośpiechu albo wieczorem tuż przed zaśnięciem nie zastąpi takiego rzetelnego czasu, który możemy, jeżeli możemy, wygospodarować. A Pan Bóg wie, czy możemy i kiedy możemy. Jeśli w samochodzie się będziemy modlić w drodze do pracy, też dobrze. Byle szczerze i byle naprawdę tak, jak Panu się to podoba. On szuka owocu, ma prawo go znaleźć i daje nam wszystko, żeby ten owoc wydać. I dalej w 7 rozdziale jest opis tego, jak wygląda Izrael wtedy. I tak Pan Jezus mówi do Laodycei, no to jest coś podobnego. Że Izrael wygląda tak, że dozłamają dłonie sprawne, łapówki są, dostojnik mówi, nawet jest napisane, że kręcą razem do spółki. No to jest po prostu, jakbym dzisiaj to czytał, kręcą razem do spółki. Dzisiaj się mówi, że lody kręcą, tak, bo mają jakiś interes na boku. I coś się komuś za łapówkę na przykład daje i nielegalnie się to robi. Najlepszy z nich jest jak koles, najuczciwszy jak ściernistego żywopłotu. Dzień twoich stróżów, twego nawiedzenia nadszedł, teraz dojdzie wśród nich do zamętu. Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. I też nie chcę, żebyśmy sobie robili z Niego żarty oczywiście. No i w Izraelu było tak, że no, jeden drugiemu wierzyć nie mógł. Ale ja będę wypatrywał Jahwe, to jest 7 werset. Ja będę wypatrywał Jahwe, wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. Czyli nawet w sytuacji, kiedy otoczenie jest w strasznym stanie, tak jak jest dzisiaj zresztą, takie czasy mamy, to będziemy wypatrywać Jahwe, wyczekiwać Boga mojego zbawienia. I ja wiem, że On mnie wysłucha, dlatego że On mnie zbawił, On mi obiecał i On cały czas chce ze mną być. I to, na ile ja z Nim jestem, to zależy od tego, czy ja będę sam siebie oszukiwał, czy ja będę chciał z Nim być, czy też będę udawał, że wszystko jest w porządku, mimo że On mi daje sygnały, że nie jest. I dalej jest napisane, nie wytrząsaj się nade mną, moja nieprzyjaciółka, chociaż upadłem, powstanę, choć siedzę w ciemności, Jahwe jest moim światłem. Nawet jeżeli Bóg się gniewa, bo zgrzeszyłem przeciwko Niemu, to będę to znosił, aż ujmie się w mojej sprawie. Jeżeli mi wymierzy sprawiedliwy sąd, dobrze, trudno, ale bo Bóg jest sprawiedliwy. I czasami się wydaje dzisiaj wierzącym ludziom, że Pan Bóg nie ma nic wspólnego z sądem, że On jest po prostu takim tatusiem, który nie, będzie nas wychowywał bezstresowo. Nie da się ukryć, że tak po prostu nie jest. Ale chwała Mu za to, bo w liście do Hebrajczyków jest napisane, że naszych ojców szanowaliśmy, chociaż nas karcili. Więc czy nie będziemy szanować tym bardziej Ojca Duchów, żeby żyć? Nie będę cytował, bo pewnie to wszyscy pamiętacie, to jest 12 rozdział Hebrajczyków. I Izraela czeka dzień klęski, to jest od 11 wersetu. Bo ziemia stanie się pustkowiem z powodu jej mieszkańców, z powodu owoców ich czynów. Ale 14 werset i dalej mówi o tym, że będzie odnowa. I zawsze Pan Bóg to obiecuje. On ma dla nas odnowę, On w przyszłości chce nam błogosławić. On chce, żebyśmy do Niego podeszli znowu z czystym sercem. Paś lud swój laską, owce swego dziedzictwa. Osiadły w ostępach leśnych pośród Karmelu, niech się pasą w Baszanie i w Gileadzie, jak za dawnych dni. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaże mu cuda. Czyli Pan Bóg wraca do tego, co było wcześniej i mówi, popatrz, będzie tak, jak wtedy, będzie nawet lepiej. To bezpośrednio oczywiście wszystko jest do narodu izraelskiego. Ilustracja, zastosowanie to jest coś, co jest do naszego życia. Ale pamiętaj, wspomnij to wszystko, co było kiedyś. Wrócimy do tego, jeżeli wrócisz do mnie, będzie lepiej, jak za dawnych dni. Ukażę mu cuda. Ujrzą to narody, zawstydzą się mimo całej swojej mocy, położą rękę na ustach, ich uszu dotknie głuchota. Lizać będą proch niczym wąż, niczym pełzający po ziemi. Z drżeniem wyjdą ze swoich warowni. Do Jahwe naszego Boga bać się będą i lękać się Ciebie. To są ludzie niewierzący, czeka ich sąd. W stosunku do tego narodu tym większy. Tak mówią prorocy. I dalej 18 werset. Któż jest Bogiem jak Ty, który przebaczasz winę i przechodzisz ponad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie zachował na zawsze swego gniewu, bo jego rozkoszą jest łaska. Pamiętacie, z 6 wersetu jest taki fragment, kiedy jest napisane, żebyśmy kochali łaskę. A tu jest napisane, że rozkoszą Boga jest łaska. I zawsze możemy na nią liczyć. I jeżeli my mamy kochać łaskę, to ona jest jeszcze bardziej dla Boga cenna, jeszcze bardziej ją kocha od nas. I czasami się mówi na to, że mówi się, że jest ktoś taki jak łagodny olbrzym. Czyli człowiek, który swoim ogromem wzbudza łaskę, strach i mógłby zniszczyć w jednym okamgnieniu, a jednak tego nie robi. I to jest największe wrażenie robi na człowieku, że przecież on nie chce, chociaż może. I Bóg jest taki, on mógłby osądzić, mógłby zniszczyć, ale jego rozkoszą jest łaska. I nie zachowuje na zawsze swego gniewu. I na nowo zmiłuje się nad nami, pokona nasze winy. nie tylko odpuści, on pokona nasze winy. Wrzuci w głębiny morza wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, tak jak przysiągłeś naszym ojcom za dni pradawnych. Znowu wracamy do przymierzy, do przysiąg złożonych kiedyś i że w ramach tego wszystkiego, co Bóg obiecał, zachowa to, co jest dla Niego rozkoszą, czyli łaskę. I zawsze możemy na to liczyć, że okaże nam wierność. I tak to w życiu jest po prostu. Nie ma ludzi, którzy nie mieliby zapchanych filtrów. Nie ma ludzi, którzy nie muszą liczyć na to, że rozkoszą Bożą jest łaska. Nie ma takich, na których Pan Bóg w pewnym momencie nie czeka. Nie ma takich, którzy nie oszukują swojego serca. Nie ma. Jeżeli ktoś mówi, że taki nie jest, to nie wie, o czym mówi, albo po prostu kłamie. I każdy z nas przeżywa takie sytuacje, więc patrzmy po prostu na to, czy ta woda nie ma za małego ciśnienia. Wołajmy do Pana, żeby pokazał nam, gdzie są zapchane filtry. Żeby nam powiedział, które filtry, w którym miejscu i co je zapchało. I nie zakładajmy rąk, żeby sobie przysnąć w takim dobrym przekonaniu, że przecież przysypiamy jako chrześcijanie. Przecież nie robimy nic złego. Bo to nie jest poziom, o który Panu Bogu chodzi. Miejmy zawsze nadzieję, że On nigdy się nie zmienia, dotrzymuje słowa i dla Niego łaska, którą nam okaże, jest wielką radością. I pokona nasze winy, nie tylko odpuści, ale pokona. On ma moc, żeby nam pomóc czyścić te filtry. Amen.